各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobrze, school praktykujący. Będziemy kontynuować omawianie metody Watteau. Mówiliśmy o tym, że stosując metodę Watteau, zgłębiając Watteau, zapytując o Watteau, czyli tą taką kluczową, kluczowe sformułowanie, czy kluczowe słowa, nie powinniśmy szukać jakiejś odpowiedzi na zewnątrz, nie powinniśmy kierować się naszych poszukiwań na zewnątrz, tylko zgłębiać własny umysł, kierować poszukiwania do wewnątrz, w poszukiwaniu źródła naszego umysłu, czy istoty naszego umysłu, czy naszej prawdziwej natury. I mimo, że tak jest, to są takie, są przykłady Watteau używanych już od setek lat, zalecanych przez nauczycieli, które pozornie wydają się jakoś, pozornie wyglądają inaczej. To znaczy, jeżeli się im przyjrzeć, to wydaje się na pierwszy rzut oka, że one jednak gdzieś kierują właśnie nie w głąb umysłu, tylko gdzieś na zewnątrz. Jakby kierują nasze poszukiwania na zewnątrz. Ale jeżeli głębiej się przyjrzymy tym Watteau, to stwierdzimy, że jednak w gruncie rzeczy każdy z nich faktycznie kieruje nas do środka, w głąb umysłu. Podamy kilka przykładów takich Watteau. Jest takie Watteau, które to jest Watteau Wu, gdzie zadaje się pytanie, czy zgłębia się, co to jest Wu. To Wu to słowo chińskie, które dosłownie, znaczy może mieć kilka znaczeń. Jedno to nic albo nie. I jeżeli chodzi o to Watteau, to ono ma takie tło, czyli bierze się stąd, że pełna forma tego Watteau jest taka, że kiedyś pewien mnich zapytał mistrza Zhao Zhou, czy pies ma naturę Buddy. I na to mistrz Zhao Zhou odpowiedział Wu. Czyli dosłownie przyglądając się do odpowiedzi, powiedział nie. Co wydaje się przeczyć takim podstawowym naukom buddyzmu Mahajany, które mówią, że wszystkie odczuwające istoty mają naturę Buddy. Tutaj mnich pyta, czy pies ma naturę Buddy, i dostaje odpowiedź Wu, czyli nie. I to Watteau było wykorzystywane, jest wykorzystywane od setek lat. Również w Japonii, japońskim buddyzmie Zen, gdzie ma powstać Mu. I jeżeli wydaje się, że jest mowa o czymś zewnętrznym, że to nie kieruje nas do wewnątrz, ale jeżeli jakby znamy właśnie tło i kontekst tego Watteau, to widać, że mowa tutaj o prawdziwej naturze. I w związku z tym, kiedy się pracuje, stosuje to Watteau, no to często przyjmuje to formę pytania, czym jest Wu, albo co to jest Wu. Jakby zgłębiamy w pewnym sensie istotę tej odpowiedzi mistrza Zhao Zhou. I ponieważ jest to, czyli tutaj też w gruncie rzeczy jest to kierunek do wewnątrz, czyli tak naprawdę kiedy zastanawiamy się nad tym pytaniem i odpowiedzią, gdzie wydaje się tu jakieś zaprzeczenie nauk Buddy, to też kieruje nas do wewnątrz, czyli ku naszej własnej prawdziwej naturze. Czyli jakby w gruncie rzeczy jest to pytanie o naszą własną, można powiedzieć, jednostkową naturę Buddy. A więc też jest tutaj kierunek do wewnątrz, w głąb umysłu. Czasem to U też tłumaczy się jako pustka, więc można traktować to tak, że zapytując o U, zgłębiając to U, pytamy o pustkę, o naturę pustki. Jakąś taką też w gruncie rzeczy o naturę własnego umysłu, czy własną prawdziwą naturę. A więc tutaj kierunek też w gruncie rzeczy jest gdzieś w głąb. Innym przykładem Huatou jest second example after
the myriad diamonds return to one.
Innym Huatou jest takie pytanie. Niezliczone darmy, czyli inaczej zjawiska czy rzeczy, powracają do jednego albo do jedności. Do czego powraca ta jedność, czy to jedno? Znowu wydaje się, że to jakby kieruje gdzieś, zachęca do szukania to łatwo, to pytanie, do szukania gdzieś na zewnątrz, ale jeżeli spojrzymy na to pytanie, na to łatwo w kontekście naszej praktyki, no to jakby można zauważyć wtedy, że kiedy zaczynamy praktykę stosowania jakiejś metody Huatou czy jakiejś innej, to na początku nasz umysł jest bardzo rozproszony. Można powiedzieć, że są tam niezliczone myśli. Czyli tak jak w tym Huatou, to są te niezliczone dary, niezliczone zjawiska. W miarę jak praktyka postępuje, skupiamy się na przedmiocie, na którym skupiamy uwagę, na którym mamy skupiać uwagę, stosując tę metodę, umysł się skupia, stabilizuje i jednoczy. I można powiedzieć, że dochodzi do tego stanu jedności, czyli tak jak w tym Huatou, wszystkie niezliczone dary powracają do jedności. Ale mówiliśmy już o tym, że ten stan jedności, nawet jeżeli jedności umysłu, nawet jeżeli go osiągniemy, to nie jest to jeszcze oświecenie, nie jest to jeszcze ten ostateczny stan. Nie jest to już pełne, takie całkowite urzeczywistnienie. A więc tutaj jakby można zadać pytanie w takim razie, dokąd zmierza to ta jedność, czyli jakieś źródło tej jedności. Czyli znowu, jakieś źródło umysłu, czy jakby co jest jeszcze głębiej niż ten stan jedności. Znowu jest to kierowanie tego zapytywania do środka. Także to kolejne łatwo, które jakby pozornie wydaje się kierować na zewnątrz, natomiast kieruje nas do środka. I jakby jest właśnie istotne, żeby uchwycić tę zasadę łatwo, że zawsze gdzieś polega to na właściwym kierunku poszukiwań. Zawsze jest to zgłębianie własnej prawdziwej natury, czy przechodzenie przez kolejne warstwy, czy jakieś pokłady własnego umysłu. Tym napędem jest to poczucie wątpienia, czy takiego zaintrygowania danym pytaniem, czy w tym wypadku łatwo. jakby w ten sposób jesteśmy w stanie ten umysł właśnie jednoczyć i docierać jakby do tej istoty. Jeżeli nie uchwycimy tej zasady i nie będziemy w taki sposób stosować Wato, czyli niejako pomylimy kierunki, będziemy szukać gdzieś na zewnątrz, zamiast kierując poszukiwanie do wewnątrz, no to wtedy ta metoda, ta praktyka nie będzie w stanie przynieść pożądanych efektów, czyli rzeczywiście urzeczywistnienia, zgłębienia własnej natury. Kiedy stosujemy metodę Hua Tou, to żeby ona, to jak mówiliśmy, kierunek jest zawsze do wewnątrz, to zgłębianie własnego umysłu, wnikanie do najgłębszych zakamarków umysłu, przenikanie przez wszystkie warstwy przypadkowych, rozproszonych, złudnych myśli. Ale żeby taka praktyka była skuteczna, żeby rzeczywiście można było w stanie przenikać, wnikać w głąb umysłu w taki sposób, ten umysł musi być stabilny i wystarczająco stabilny i klarowny, stabilny i jasny. Musi być w stanie doprowadzony do stanu zjednoczenia. Tylko wtedy jakby taki umysł w połączeniu z zapytywaniem, z tym wielkim wątpieniem, jest w stanie skutecznie wnikać w głąb umysłu. W przeciwnym razie, jeżeli umysł nie jest jeszcze do tego przygotowany, no to ze względu na to, że na początku, czy w takim, żeby powiedzieć, codziennym stanie nasz umysł jest pełen tych złudnych myśli, jest tam mnóstwo, niezliczone całe pokłady tych złudnych myśli, które krążą w naszym umyśle i jakby te myśli, złudne myśli mają wielką siłę, wielką moc. I umysł w stanie rozproszenia tak naprawdę nie jest w stanie przeniknąć, jakby przezwyciężyć tej mocy tego złudnego umysłu. A więc ta praktyka może być, metoda może być tylko skuteczna wtedy, jeżeli na początku też stosując, jakby powtarzając, cytując Hua Tou, doprowadzimy umysł właśnie do stanu wystarczającej stabilności, klarowności, do stanu zjednoczenia. Dopiero taki zjednoczony umysł ma odpowiednią moc wraz z zapytywaniem, aby wnikać w umysł. Jeżeli natomiast ktoś próbuje od razu przejść do zapytywania, do badania Hua Tou, nie przygotowawszy wcześniej w taki sposób umysłu, to wtedy, by jakoś próbować radzić sobie z tymi myślami, by zaczyna stosować takie siłowe podejście. I to zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Czyli niejako stara się nadać temu pytaniu, temu Hua Tou, siłę, jakąś moc, siłę właśnie poprzez takie napieranie, poprzez wywieranie takiej wielkiej presji, wręcz takiej fizycznej, by używając swojego ciała, żeby jakoś pozornie wygenerować moc tej praktyki, tej metody. I wtedy, jeżeli w taki sposób postępujemy, no to napięcie wewnętrzne, ta presja wewnętrzna rośnie, kumuluje się. I jednocześnie jakby jest to takie siłowe podejście na poziomie umysłu, czyli na poziomie psychicznym. Wykorzystujemy wtedy, można powiedzieć, moc złudnych myśli, moc tego rozproszonego umysłu, którą na ogół wykorzystujemy na co dzień w życiu, jeżeli chcemy osiągnąć, coś zdobyć, coś osiągnąć. Często, jeżeli chcemy jakieś cele osiągnąć, to właśnie no, tym motorem jest zdążenie tego rozproszonego, złudnego umysłu, złudnych myśli. Jest to takie, taki jakby wewnętrzny pęd tych złudnych myśli. Jednocześnie, kiedy czy takie lgnięcie do jakichś dążeń, do jakichś pragnień. Jednocześnie, jeżeli starając się jakiś ten cel ostateczny, czy jakieś cele pośrednie osiągnąć, napotykamy jakiś opór, czy to jakieś, powiedzmy, ludzie wokół nas mają jakieś inne zdania na ten temat, albo coś w ogóle staje nam na drodze, no to ten opór, który napotykamy, też jakoś pobudza jakby nas to siłowe podejście, czyli jakby mierzymy się z tym oporem wokół nas i też jakby ta moc złudnych myśli próbujących, dążących do przezwyciężenia tego oporu też rośnie. Więc tak działamy na ogół w codziennym życiu i w praktyce, jeżeli chodzi o ten aspekt umysłu, aspekt psychiczny, też jeżeli nasz umysł nie jest wystarczająco przygotowany do zapytywania, do zgłębiania chłatoł, napotykamy właśnie, można powiedzieć, te przeciwności w postaci tych złudnych myśli, wielkiej ilości często tych złudnych myśli, też jakby opieramy się temu, czy napieramy. Czyli jest to taka jakby presja psychiczna na poziomie psychicznym. Jeżeli w taki sposób staram się praktykować właśnie w taki siłowy, z takim forsownym podejściem, to no to napięcie psychiczne i fizyczne się kumuluje w ciele i w umyśle i w pewnym momencie dochodzi do tego, że nie jesteśmy już w stanie znieść tego wewnętrznego napięcia. No i wtedy w jakiś sposób musimy je uwolnić. No i często to przybiera formę jakiegoś takiego odreagowania, jakiegoś krzyku, czy głośnego śmiechu, czy płaczu. I po takim wybuchu, po takiej ekspresji tego wewnętrznego napięcia, uwolnieniu go, no, czujemy ulgę. I czasem nawet ktoś, kto czegoś takiego doświadczy, no, ma wrażenie, że doszedł do jakiegoś wglądu, że to jest jakiś wgląd, ponieważ jest wtedy wielkie uczucie ulgi. Ale w gruncie rzeczy to jest powrót do stanu w ogóle sprzed stosowania tej metody. Zanim zaczniemy w taki siłowy sposób praktykować, kiedy to napięcie nie było takie duże, jest to po prostu powrót do takiego stanu związany z uwolnieniem tego napięcia, tej wewnętrznej presji. Jest jeszcze inny możliwy przypadek, kiedy mimo tej kumulacji tego napięcia nie jest ono uwalniane, nie jest ono jakoś wyrażane. No i wtedy, jeżeli tak jest, to człowiek może nabawić się jakichś poważnych problemów psychicznych. I to rzeczywiście jest poważna sprawa i trzeba na to bardzo uważać. Nie powinno się, stosując łatą, jakby stosując to zapytywanie czy zgłębianie, stosować właśnie takiej, można powiedzieć, zewnętrznej siły, takiego napierania czy takiego forsownego podejścia, nie przygotowawszy wcześniej umysłu. A więc właściwym podejściem jest przygotowanie umysłu poprzez doprowadzenie go do stanu stabilności, jasności i zjednoczenie go. Wtedy umysł jakby posiada taką, można powiedzieć, naturalną wewnętrzną siłę, taki wewnętrzny pęd, który w połączeniu z właśnie z zapytywaniem, z tą masą wątpienia, posiada wystarczającą siłę, żeby przenikać przez te niezliczone warstwy złudnych myśli. I rzeczywiście docierać do jakoś coraz głębiej. I tylko wtedy, dzięki takiej wewnętrznej, jakby można powiedzieć, mocy umysłu, wygenerowanej przez właściwe stosowanie metody i to poczucie wątpienia czy zapytywania, jesteśmy w stanie by dotrzeć do wglądu w swoją własną prawdziwą naturę, czy zobaczyć swoją pierwotną twarz. W takiej chwili, kiedy jakby to wątpienie narasta właśnie do czegoś, co się nazywa masą wątpienia, następuje rozbicie tej masy wątpienia. I jednocześnie wraz z tym rozbiciem tej masy wątpienia, by rozbiciu ulegają wszystkie wewnętrzne właśnie złudne myśli, wszystkie skalania. Można powiedzieć, że umysł się oczyszcza i wtedy właśnie jesteśmy w stanie zobaczyć i doświadczyć swoją prawdziwą naturę. Czyli można powiedzieć, że to jest doświadczenie przebudzenia czy oświecenia. Więc to, co jest tu ważne, to, że żeby nie stosować siłowego podejścia takiego od zewnątrz, bez przygotowania umysłu, tylko jakby stopniowo przygotować umysł i do tego etapu zgłębiania czy zapytywania przystąpić dopiero wtedy, kiedy umysł ma wystarczającą moc. I jeżeli wykorzystujemy taką właśnie tą naturalną moc jednoczonego umysłu, to wcale jakby nie musi być od zewnątrz widoczne. Nie ma w tym niczego spektakularnego. I takim doskonałym przykładem właśnie tego jest taki znany mistrz Xuyun, czyli pusty obłok, który właśnie tak opisuje, właśnie tak on doświadczył swojego przebudzenia. Mianowicie kiedyś trzymał jakąś filiżankę, do której ktoś mu nalewał herbaty, gorącej herbaty. Ale ta osoba jakby nie trafiła do filiżanki, tylko polała mu rękę tą wrzącą wodą czy herbatą. I no, poparzyła mu rękę i Xuyun wypuścił tę filiżankę z ręki. Ona upadła na podłogę i się rozbiła. I ten dźwięk tej rozbijającej się filiżanki, kiedy Xuyun to usłyszał, doznał wtedy przebudzenia. I tak później to opisał, że uległa rozbiciu wielka pustka. Ta wielka pustka tutaj to właśnie jego masa wątpienia, jego wielkie zapytywanie, które w tym momencie jakby pękło, czy się rozbiło i był w stanie doświadczyć swojej prawdziwej natury, czyli pierwotnej twarzy, czyli doznać przebudzenia. Więc można powiedzieć, że nic wielkiego, tak patrząc z zewnątrz, się nie wydarzyło, co by wyzwoliło to jego przebudzenie, a jednak to było efektem jego mocy, jego praktyki. Że to wydarzenie jakby doprowadziło go do tego doświadczenia. A więc powtórzmy, że to, co jest ważne w praktyce Hua Tou, to żeby wygenerować odpowiednią moc umysłu, chcąc zapytywać czy zgłębiać Hua Tou. Czyli trzeba najpierw umysł odpowiednio zjednoczyć, ustabilizować i oczyścić, rozjaśnić. Dopiero wtedy w takim stanie, bez nadmiaru przeszkadzających złych myśli, jesteśmy w stanie rzeczywiście wnikać skutecznie w umysł, by skierować się do środka i wtedy ta metoda przynosi efekt. A więc stosując Hua Tou czy w zasadzie jakąkolwiek inną metodę, musimy najpierw odpowiednio przygotować umysł. Jeżeli staramy się podchodzić do praktyki, do stosowania metody w taki siłowy sposób, o którym mówiliśmy, jakby napierając ciałem, tworząc takie napięcie fizyczne i psychiczne, presję w umyśle, takim dążącym umysłem, wówczas jakby można powiedzieć, nasz kierunek jest zupełnie przeciwny niż ten, w którym powinna przebiegać nasza praktyka. Ponieważ jakby takim fundamentem naszej praktyki, na którym możemy budować bi rozwój jest rozluźnienie ciała i umysłu. Dopiero kiedy rozluźnimy odpowiednio ciało i umysł, jesteśmy w stanie jakoś zacząć stabilizować i oczyszczać umysł i prowadzić, jednoczyć go, doprowadzić do jego zjednoczenia. I dopiero wtedy praktyka może ulec pogłębieniu. Ponieważ jeżeli przyjrzymy się swojemu umysłowi, czy powiedzieć tej funkcji umysłu spośród tych sześciu funkcji świadomości, o których mówiliśmy, a w zasadzie no, dotyczy to wszystkich tych sześciu funkcji świadomości, pięciu zmysłów i umysłu, to ich rolą, ich funkcją jest, można powiedzieć, odbieranie różnych bodźców, interpretowanie ich i następnie reagowanie na nie. I tym, co jakby uczestniczy w tym procesie, to, co się dzieje w trakcie tego procesu, to jest to nie tylko odbieranie tych informacji, można powiedzieć, przez te wszystkie zmysły i reagowanie na nie, ale one są też, te wszystkie informacje, wspomnienia są magazynowane, przechowywane w umyśle. I te reakcje później bazują na tych wspomnieniach, na tych wszystkich różnych złych myślach, które są zmagazynowane w umyśle. I umysł działa siłą nawyku. W umyśle z powodu zmagazynowania tej niezliczonej ilości informacji, złudnych myśli, które jakby przepełniają nasz umysł i w oparciu o które nasze reakcje się uruchamiają, po prostu tworzy się taka wielka moc nawykowych reakcji, która jakby no, jest trudna do przezwyciężenia. I wtedy, jeżeli, czyli żeby jakby przezwyciężyć to jakoś, oczyścić umysł z tych różnych zanieczyszczeń, którymi są te złudne myśli, różne przekonania, poglądy, całe warstwy, czy całe pokłady tych różnych złudnych przekonań, czy myśli, no musimy jakby dysponować odpowiednią siłą metody, siłą praktyki, czyli zjednoczonym umysłem. W przeciwnym razie no, nie będziemy w stanie przeciwstawić się tej mocy nawyku umysłu, nie będziemy w stanie się przebić przez te wszystkie pokłady. A więc podstawą jest najpierw rozluźnienie i potem jednoczenie umysłu za pomocą metody. Jeżeli zaczniemy stosować takie siłowe podejście, to no, nie tylko nie będziemy rozluźniać czy jednoczyć umysłu, ale wprost przeciwnie. Będziemy potęgować napięcie wewnętrzne w ciele i w umyśle i jakby dodatkowo rozniecać, rozbudzać dodatkowe złudne myśli, co będzie jakby potęgować nasze takie poczucie, że jest coraz więcej przeszkód, poczucie jakiejś wewnętrznej irytacji i tych myśli i tego oporu będziemy doświadczać coraz więcej. A więc no, będziemy, można powiedzieć, się oddalać od celu, jakim jest właśnie zjednoczenie umysłu. A więc taką podstawą jest zawsze na początku rozluźnienie i nie robienie niczego na siłę. I jeżeli postępujemy właściwie, czy rozluźniamy i potem stosując metodę jednoczymy umysł, no to w pewnym momencie, kiedy umysł będzie już zjednoczony, to nawet jeżeli te myśli, jakieś przypadkowe złudne myśli nadal będą się pojawiać, no to będziemy ich świadomi, że one się pojawiają, ale nie będzie nas to wytrącać z równowagi, nie będziemy, będziemy się mocno trzymać metody, to te złudne myśli nie będą nam tym przeszkadzać, nie będą zaburzać naszej praktyki. I wtedy no, albo nie reagujemy na te smutne myśli, albo po prostu ich ilość się zacznie zmniejszać, zacznie one opadać, aż może dojść do takiego stanu, w którym w ogóle te smutne myśli przestaną się pojawiać. No i wtedy, czy to już jest jakby, można powiedzieć, zapytać, czy to już jest jakby koniec praktyki, czy to jest cel praktyki, cel, taki stan zjednoczenia, w którym już te myśli się nie pojawiają. No, można powiedzieć, że to jest tylko taki pierwszy realny krok, który wykonujemy w praktyce. I to krok, który no, może być, jest trudny i czasem wymaga to sporo czasu, żeby doprowadzić umysł do takiego stanu. Ale nawet w stanie zjednoczenia jakby to jest pierwszy krok, natomiast są jeszcze kolejne warstwy umysłu, gdzieś głębiej zakorzenione jakieś przeświadczenia, poglądy, złudne myśli, które jakby nie są takie ewidentne. I celem dalszej praktyki jest przenikanie tych kolejnych warstw, czyli jako takie dochodzenie, czy uwalnianie tych kolejnych złudnych myśli, czy przekonań, jakichś takich nawykowych, które są zakorzenione w umyśle. A więc tylko jakby stosując takie podejście, nie siłowe, tylko zachowanie odpowiedniej kolejności tej praktyki, czyli najpierw stosowanie metody do właśnie stabilizowania, klarowania, rozjaśniania umysłu, doprowadzenie go do zjednoczenia i dalsze pogłębianie, wnikanie w ten umysł, może doprowadzić do takiego stanu, tego umysłu, kiedy te myśli nie są już tak przytłaczające, nie zaburzają tak naszej praktyki, naszej metody. No i wtedy można sięgnąć do którejś z tych innych metod, albo tak zwanych tych analitycznych metod, bardziej analitycznych, gdzie, jak mówiliśmy, możemy zgłębiać czy zastanawiać się nad różnymi prawdami dawnie, albo sięgnąć po którejś z tych, jak to się mówi, takich natychmiastowych metod, czyli hua to albo cichej iluminacji. Ale tak naprawdę to one, te metody tylko wtedy będą skuteczne, jeżeli oczywiście poprzez rozluźnienie, poprzez odpowiednią praktykę bez siłowego podejścia będziemy w stanie doprowadzić umysł do stanu zjednoczenia, stanu jedności. Tylko wtedy ten umysł będzie miał wystarczającą siłę, żeby przenikać, wnikać w umysł i pogłębiać